Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu autorskim z Anną Pamułą. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyliście na to spotkanie, bo jest też powód, ja myślę. Jest mi bardzo miło, nazywam się Przemysław Kanicki i mam ogromną przyjemność prowadzić dzisiaj tę rozmowę. Mam nadzieję, że też z Państwa strony burzliwą. Książka nosi tytuł Polako z Hajka płynie do Kostaryki. No i muszę powiedzieć, że przeczytałem ją jednym tchem. Wydało ją wydawnictwo Czarne na okoliczność właśnie zbliżających się targów książki, co jakby mam nadzieję, że ona będzie tam gigantycznym sukcesem i życzę, żebyś nie mogła się opędzić od osób, które będą chciały koniecznie autograf. Jeśli muszę powiedzieć tak, ja przepraszam, że jeszcze dwa zdania. To jest trochę tak, że teraz cały czas mamy, właściwie co sezon pojawiają się dwie, trzy strasznie ważne książki, nazwijmy je tak szeroko, żydowskie, prawda? Że to są książki, które poruszają jakiś ważny temat od jakiejś nowej strony albo są jakimiś istotnymi, wnoszącymi dużo, dającymi dużo do myślenia czytelnikom zapisami dokumentów, relacji. I ta książka no, jednak jest właśnie takiego rodzaju pozycją. I w związku z tym chciałem ci zadać takie pytanie, pierwsze pozwolisz, jak to było z tymi wampirami, nietoperzami?
No tak, bo rzeczywiście ja pojechałam do Kostaryki i to trochę tak jak ci pierwsi polscy Żydzi, którzy wyjeżdżali w latach 20. i 30. O Kostaryce po pierwsze nie wiedziałam nic, no a po drugie jak dotarłam na miejsce, to okazało się, że tam jest strasznie dużo, no bo pytasz mnie o owady normalnie i różne inne nietoperze, tak?
Że to było metaforyczne.
No i się okazało właśnie, że ta Kostaryka jest zamieszkana przez maszę różnych zwierząt, których ja w ogóle nie znam i bałam się ich tak mnie, no 3 miesiące w sumie to trwało, a później mi przeszło. I tak sobie wyobrażam,
oswojenie
że...
Oswojenie się, tak? 3
tak,
miesiące?
Oswojenie trwało mi 3 miesiące, więc codziennie piszczałam, a później rzeczywiście, ale pomyślałam sobie i myślałam o tym dużo, że jestem przekonana, że jak właśnie polscy Żydzi jechali ze Sztetli w latach 20., no to przecież te same nietoperze tam były.
Może nawet większe.
To same, może nawet większe, no.
Ale one jakby, to jest tak zawieszone, nie wiem, czy ci czegoś coś nie graziło, tak?
Co?
No tak jak to brzmi dosyć groźnie i właściwie tutaj ja rozpatrywałem to w tych takich kategoriach rzeczywiście wielkiej ofiarności dla tematu, że...
Nie. Że tak się poświęciłam?
No jednak z narażeniem życia.
No, nie, no chyba to jest takie, to jest wyzwanie, wiesz. No bo... Wydaje mi się, że po pierwsze mogłam dzięki temu doświadczyć trochę tak, jak oni mieli w latach 20-tych, 30-tych. Znaczy ja mieszkałam w domu, w którym była tylko zimna woda, musiałam robić pranie ręczne i myślę, że było podobnie w latach 20-tych, 30-tych. Więc nie wiem, czy to jest kwestia ofiarności, czy kwestia podjęcia wyzwania, albo może nawet nie podjęcia, bo to było wyzwanie, które sama sobie gdzieś wypisałam, ale... No, zmierzenia się z czymś trudnym.
A jak one wyglądają?
Nietoperze? Jak takie małe myszki, tylko ze skrzydłami. Widziałeś kiedyś nietoperze?
Tak, widziałem,
ale widziałeś kiedyś nietoperza wampira?
No właśnie tego nie widziałem.
No bo je bardzo trudno odróżnić od zwykłych nietoperzy.
To jak widząc nietoperza w swojej łazience odróżniałaś? On jest groźny, ten nie bardzo.
No właśnie, no, robiłam to z dziećmi, bo w wiosce, wybrałam mieszkanie w wiosce, nie chciałam mieszkać w San Jose, które no, pewnie w latach 30. tak nie wyglądało, na pewno nie, ale w tej chwili jest miastem, które jest odrutowane, znaczy druty kolczaste, po prostu wszystkie domy kryją się za drutami kolczastymi i nie chciałam mieszkać w takim miejscu i wybrałam mieszkanie na wsi. No i tak, no i tam rzeczywiście to zmierzenie się z nietoperzami no, było zupełnie inne.
To od razu ciśnie się właśnie na usta to pytanie, bo to jakby rozumiem, że to było tak, że wyjechałaś nieświadoma ryzyka, a wyjechałaś dlaczego?
Wyjechałam, bo no właśnie, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście kilka lat wcześniej wyruszyłam w podróż po Europie moim starym Volkswagenem z 1984 roku i z moim psem. I w czasie tej podróży spotykałam, bo spałam głównie na couchsurfingu, czyli u ludzi po domach, no i spotykałam bardzo dziwnych ludzi. Ja szukałam ciekawych postaci, więc nie jeździłam w ogóle oglądać ani zwiedzać, tylko szukałam ludzi. No a drugie to rzeczywiście szukałam już wtedy mniejszości, no bo ja piszę o tym w książce, że nie wiem, czy ze względu na to, że w moim domu zawsze tak było, że mój tata stawiał się w opozycji do absolutnie wszystkiego, do wszystkich naszych gości, do całej rodziny. I chyba to po nim odziedziczyłam. To znaczy takie szukanie, ciągłe stawianie się w grupie mniejszości, żeby większość postawić, nie wiem, czy w takim poczuciu dyskomfortu, ale wydaje mi się, że wtedy na tym styku pojawiają się najciekawsze pytania i najciekawsze odpowiedzi. I właśnie w czasie tej podróży, która była bardzo długa, spotkałam parę greckich Żydów. I ta pani, która była wtedy już, miała prawie, miała chyba 80 lat, i ona właśnie opowiedziała mi o Polakos, to znaczy o polskich Żydach mieszkających w Kostaryce, więc ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie jest Kostaryka, że byli polscy Żydzi mieszkający w Kostaryce. I ciekawość spowodowała, że zaczęłam szukać w książkach, nie znalazłam prawie nic, no może dwa zdania. I później zaczęłam szukać w archiwach, a ponieważ zaczęłam studia, stosunki etniczne, migracje międzynarodowe, to dostałam stypendium i mogłam do tej Kostaryki pojechać.
No, ale znaczy, dopominam się o pewną chronologię. Zainteresowałaś się Żydami polskimi w Kostaryce i dostałaś stypendium, czy było na odwrót? Właściwie jeździłaś po Europie, bo z psem, bo miałaś ochotę coś napisać, czy w ogóle poszukałaś sensu życia? Bo...
No pisałam, szukałam sensu życia.
A co pisałaś?
Zaczęłam wtedy pisać do polityki.
Aha.
Tak, to pisałam do kuchni, pisałam do dziecka.
No, czyli pisałaś, po prostu
tak,
pisałaś
pisałam,
i
po prostu
w ten
pisałam,
sposób jakoś
tak.
To było...
No jakoś się utrzymywałam na powierzchni w miarę, tak. A wcześniej prowadziłam hostel.
Jak kogoś drukują w
polityce.
Więc miałam
oszczędności. No, tak było. Więc no tak, ale dopiero na tych studiach rzeczywiście no, chciałam napisać po prostu pracę magisterską, tak. I dlatego poprosiłam o stypendium i je dostałam od Japończyków zresztą.
Mhm. Bo?
No oni wspierają różnego rodzaju działania międzynarodowe, młodych liderów, tak to się nazywa.
A jak brzmi tytuł tej pracy magisterskiej?
No nie, bo jej nie ma.
Miałem dostać stypendium.
Ale praca magisterska nie powstała.
Ale stypendium nie było problemu.
Słuchaj, moja mama, widzisz, mógłbyś z moją mamą pogadać, bo moja mama nawet jak skończyłam już tą książkę, to dzwoniła do mnie, moja mama jest po habilitacji, mówi: Ania, tak wiesz, szybko byś tą pracę magisterską napisała. Bardzo chciała, ale...
Nie. Ale to nie jest tak, że musisz oddać stypendium i dlatego wydałaś książkę, żeby zarobić na to zwrotnie.
Nie.
Bo to jest trochę tak, że jak czytamy tę książkę, to mamy takie poczucie, że to jest nie tylko do Kostaryki pojechałaś nie tylko po to, żeby znaleźć jakiś świetny temat.
No nie, pewnie, że nie. Nie, no pojechałam, no, bo nic nie mogłam znaleźć o tych polskich Żydach. Nic.
No, to
myślisz, że to nie jest wystarczający powód, żeby jechać do Kostaryki?
Znaczy, no ja myślę, że to może być niewystarczający temat na podjęcie wysiłku wyprawy po temat, po prostu.
A to nie, to ja tak nie miałam. Ja uważałam, że to... Znaczy, w ogóle nie widziałam tego w kategoriach wysiłku. No jechałam do... Wtedy mi się wydawało, do tej pory tak uważam, że to jest super kraj, ale trochę wyobrażałam sobie, że będzie łatwiejszy w odbiorze. Więc ja w ogóle nie miałam żadnych założeń, po prostu jechałam do Kostaryki na rok, ale jakoś nie wyobrażałam sobie, że będzie ciężko.
Ale przyznałaś się przed chwilą, że no. 3 miesiące zabrało ci oswojenie przestrzeni, tam były jakieś krwiożercze,
no,
koniki polne.
Ale ja nie wiedziałam wcześniej, co ty, ja nic nie wiedziałam.
No ale no, to musiałaś naprawdę się postarać, żeby powiedzieć sobie, że rzeczywiście warto te przez trzy miesiące codziennie, bo doba trwa 24 godziny i ma noc i tam są nocne wampiry, mówić sobie, że ten temat jest tego wart. To znaczy coś musiał spowodować, że tam po prostu byłaś. Nie tylko jakby w śnie ujrzana książka, która ma 200 stron i rzeczywiście czyta się ją w jedną noc.
No nie, bo wtedy w ogóle nie myślałam, że napiszę książkę. Ja byłam naprawdę, no uwierz mi, że po prostu chciałam zbadać temat, o którym nie wiedział nikt nic. To znaczy no, kilka tych zdań, które znalazłam w książce na temat Polonii w Ameryce Łacińskiej i tyle. I znalazłam też teczkę, która była podpisana poufne i tam były 4 informacje, między innymi zdjęcie niesamowite zdjęcie, 1941 rok, Kostaryka, San Jose, i na tym zdjęciu polscy Żydzi przebrani w tradycyjne polskie stroje z polskim godłem i z flagą. I podpisane po hiszpańsku "O co chodzi?". 4 wykrzykniki. No co, nie pojechałbyś?
No to już brzmi zachęcająco. Ale jednak, ponieważ spotykamy się w Muzeum Historii Żydów Polskich, jaka ta przestrzeń czarna, wymarzoną zresztą dla właśnie promocji tej książki wynalazło, a ja też jestem pracownikiem tego muzeum, to jednak muszę cię zapytać po prostu już wprost od innej strony może, ale jednak, co z tą babcią żydówką?
No nie, nie ma żadnej babci żydówki. To znaczy, miałam nadzieję, że jest. No tak, jak rzeczywiście wyruszyłam w podróż, to moja mama do mnie zadzwoniła w pewnym momencie i powiedziała: słuchaj, wiesz, no jest taka możliwość, że była prababcia żydówka. No więc ja się strasznie ucieszyłam, bo piszę o tym w książce właśnie, że wydaje mi się, że należy do pokolenia, że ta prababcia żydówka niektórym z nas się marzyła, że to był taki nastoletni romantyzm, tak? Wydawało mi się, że może to by było bardziej egzotyczne. I rozmawiam teraz z osobami, które się też przyznają do tego, że tak sobie marzyły. No więc jak moja mama mi to powiedziała, to się ucieszyłam, ale też mama powiedziała, mówi, wiesz, szkoda, że cię nie ma, no bo jeden z kuzynów powiedział, że no fajnie, ale Żydami to absolutnie nie. No i wybuchła rzeczywiście awantura rodzinna, że czy w ogóle szukać, czy nie szukać takich informacji, tak? No więc ja byłam za tym, żeby szukać.
Dlatego byłaś potrzebna mamie?
Tak, byłam potrzebna mamie, no, ale i tak pojechałam do Kostaryki. Więc, ale do Kostaryki pierwszy raz pojechałam jeszcze z myślą, że może ta żydowska prababcia jeszcze tam jednak jest. I inaczej się, no tak, ale później się dowiedziałam, że jednak nie ma jej. Więc no wtedy przychodziłam, mówiąc, że no po prostu jestem Polką. I to były czasem trudne rozmowy, ale chyba nie wiem, czy ważniejsze, trudno to tak nazwać. One no, były, jakie były. Natomiast no, zderzaliśmy się z bardzo trudnymi tematami.
A taka najtrudniejsza rozmowa z tych wszystkich rozmów? Znaczy, może to jest źle zadane pytanie, przepraszam. To ja może powiem o taką, to może ja wytypuję, dobrze? I zapytam ciebie o to, bo my tu tak słodko gadu, ale ta książka, mimo że rzeczywiście tak na początku też zaczyna się w sposób bardzo zabawny, humorystyczny, z tymi portretami kobiet, które właśnie same chcą pisać książkę, prawda? I ty im kradniesz temat, tak? Czy to też miałeś jakieś wątpliwości moralne, etyczne jako autorka, ale to ta książka w pewnym momencie wchodzi na bardzo rzeczywiście trudne tematy, właśnie takie też nie tylko tożsamościowe, ale też takie problemy, cały czas to się kołacze, zwłaszcza jeśli już ty się jakby wyzwoliłaś z tego romantycznego pytania, czy ja też mam korzenie żydowskie, prawda? To teraz jako Polka, jak ja się czuję, siedząc z tymi ludźmi, którzy o Polsce niekoniecznie dobrze myślą? To jeśli pozwolisz, to ja bym chciał zapytać o taką rozmowę, która w moim przekonaniu nadała w pewnym momencie ton taki trudny tej książce, to znaczy wprowadzona mniej więcej w połowie rozmowa z Ewą, tak? Która zadaje trudne pytania. No to jak się czułaś jako Polka, słuchając tych pytań i jak sobie dałaś radę w ogóle z ogarnięciem, przede wszystkim z rozmową samą sobie na ten temat, a dopiero jeszcze z nią, prawda?
Czy wydaje mi się, że zanim, bo rzeczywiście rozmowa z Ewą była bardzo trudna, ale jeszcze wcześniej była trudniejsza rozmowa dla mnie. Znaczy bo do Kostaryki wyjechałam 7 lat temu i wtedy odbyłam najwięcej rozmów, ponad 30, a później wróciłam do Kostaryki po 5 latach i odbyłam kolejne rozmowy. Ale ja się zmieniłam przez ten czas i jak byłam w Kostaryce 7 lat temu i spotkałam pierwszy raz Jaime Tischlera i Jaime jest stosunkowo młodym człowiekiem, jego rodzice... Jego rodzina została zamordowana przez Polaków i jak spotkaliśmy się, ja mu powiedziałam, że jestem Polką, znaczy on wiedział to, powiedział mi, że jestem, znaczy byłam pierwszą Polką, którą on spotkał w życiu i powiedział mi, to była pierwsza rzecz, którą tu powiedział, to znaczy, że jego rodzina została zamordowana przez Polaków i wręczył mi taki dokument, w którym był opis dokładny tego, co się wydarzyło. No i później rozmawialiśmy wiele godzin i to było bardzo trudne spotkanie, ale wydaje mi się, że tak, po pierwsze... Miałam wtedy 25 lat i myślę, że podchodziłam do tego z pewnego rodzaju naiwnością, Ale ja szłam na to spotkanie z nim, pamiętam, właściwie naprawdę nie mając żadnych ani oczekiwań wobec niego, znaczy w ogóle nie oczekiwałam, że on mi coś powie, albo ja coś poczuję, albo on coś poczuje. Ważne jest chyba w ogóle to, że myśmy się spotkali, tak? Bo przecież ja spotykałam osoby w Kostaryce, które nie chciały ze mną rozmawiać, bo mówiły mi, że może by chciały, ale przeszkadza im to, że jestem Polką, a rodzice zawsze kłócili się po polsku i to jest dla nich przykre wspomnienie. Ja jestem dla nich symbolem przykrego wspomnienia, tak? I nie chcą ze mną rozmawiać. A Jaime chciał, mimo chyba bardzo trudnej sytuacji, którą i on w sobie to bardzo dużo o tym myślał, zbierał zdjęcia, wybierał się do Polski. Więc w ogóle to, że myśmy się spotkali, tak? Że w nim była chęć, we mnie była chęć, no bo to przecież nie wszyscy byliby na to gotowi, tak? A myśmy się spotkali i zaczęliśmy rozmawiać. I do tej pory, znaczy przyjaźnimy się do tej pory i Jaime no kilka dni temu dosłownie pisał właśnie do mnie z prośbą, żebym sprawdziła jeszcze jakieś informacje na temat jego rodziny. Więc to było pierwsze moje najtrudniejsze spotkanie. Ale ja właściwie dopiero zaczęłam to analizować, jak to było trudne, pisząc książkę. I mając taką głęboką refleksję na temat tego, na temat polsko-żydowskich stosunków i co ja wtedy czułam, tak myślę, może dlatego mi to zajęło tyle czasu. A z Ewą, Ewa była taką bohaterką, która nie chciała ze mną rozmawiać. Właściwie jako jedna z niewielu, ale rzeczywiście poznałyśmy się w 2010 roku, jak byłam pierwszy raz w Kostaryce i ona rzeczywiście pierwszy raz jak mnie zobaczyła i wiedziała, że jestem Polką, zaczęła płakać, zamknęła się w pokoju, powiedziała, że za chwilę wyjdzie, że bardzo mnie przeprasza. No i powiedziała mi tylko jedno zdanie właśnie, że w Żelechowie była poniżana, była bita, ale nie chciała więcej w ogóle mówić nic. Nie, jej nie przekonywałam. Jakoś tak miałam poczucie, że to chyba nie jest ten moment, żeby rozmawiać. I rzeczywiście dopiero jak wróciłam do Kostaryki w tamtym roku, to ona też po wielu prośbach, ale zgodziła się ze mną porozmawiać. I powiedziała mi, okej, porozmawiamy, ale błagam cię tylko, nie rozmawiajmy w ogóle o Polsce. Znaczy nie chcę w ogóle o Polsce rozmawiać. Ja mam już, mam 94 lata, już nie pamiętam dokładnie, ale nie chcę w ogóle o Polsce rozmawiać. No i usiadłyśmy i rozmawiałyśmy tylko o Polsce. Znaczy ona po prostu nie mówiła absolutnie o niczym innym. Mówiła tylko o Polsce, mówiła tylko o wspomnieniach z Żelechowa. Tylko to wydaje mi się ważne, że ona powiedziała mi, słuchaj, bo ja tak od dzieciństwa zadaję sobie bardzo dużo pytań. Czy ty możesz w moim imieniu zadać pytania Polakom i czy masz na nie odpowiedzi, tak? I później jak chciałam coś z nią sprawdzać w trakcie pisania, to ona za każdym razem pytała się mnie, i co? I znalazłaś odpowiedzi na te pytania, bo jeżeli tak, to możemy dalej rozmawiać, a jeżeli nie, no to... Ale mimo wszystko jakby ciągnęła tą opowieść, tak? Ale wydaje mi się, że oczywiście tam są pytania na temat antysemityzmu, na temat jakby tego, dlaczego dzieci ją wyzywały i dlaczego było jej tak ciężko, jak miała 6 lat. Ale pada tam jedno pytanie, które wydaje mi się, i ona zresztą zadała mi kilka razy i dzwoniła później do mnie, żeby się dowiedzieć, znaczy, co się stało z panią Ciupką, co się stało z jej ulubioną nauczycielką tańca, która była Polką, uczyła i nauczyła ją Czardasza, którego Ewa w wieku 7 lat odtańczyła razem ze swoją siostrą na statku, na transatlantyku, który płynął do Kostaryki w stroju krakowianki. No i to pytanie właśnie, co się stało z panią Ciupką, było dla niej najważniejszym pytaniem. I ja pojechałam do Żelechowa też po to, żeby dowiedzieć się, co się stało z panią Ciupką. Bo wiedziałam, że na to pytanie jestem w stanie odpowiedzieć, a na inne nie. Ale że mogę zawrzeć je w książce.
No to spotkanie w Żelechowie też jest bardzo ważnym punktem całej książki. Ono składa się właściwie na taki, ono buduje taki właściwie moment kulminacyjny w tej warstwie takiej publicystycznej, takiej reporterskiej odpowiedzi, jakby na czym to wszystko w ogóle polega, tak? Czy ja mogę zapytać o to, jak się czułaś w ogóle podczas tego spotkania? Poza tym, że bolała cię głowa strasznie. Dlaczego cię w ogóle bolała?
Może zacznę, bo ja w ogóle po co do tego Żelechowa pojechałam? Pojechałam tam dlatego, że znałam Żelechów z opowieści moich bohaterów w Kostaryce. Tak? Czyli tak jak wydaje mi się, chcemy wracać do miejsc, chcemy wracać do miejsc, o których opowiadają nam na przykład nasi dziadkowie, tak? I później jest to wzruszające, żeby zobaczyć ich dom, o którym mówili, albo jakiś tam kawałek lasu, no cokolwiek. No to tutaj było tak samo. Ja po prostu przez rok słuchałam Dawida, który opowiadał mi o Żelechowie ze wszystkimi szczegółami, o tym, jak wyglądał jego dom, jak wyglądała jego ulica. No, ja byłam dla niego w ogóle połączeniem z dzieciństwem, tak? On mógł tak bardzo w komfortowy sposób ze mną rozmawiać, bo jak powiedział właśnie jabłoń, to ja wiedziałam, co to jest ta jabłoń, a jak mówił, że drewniany domek wygląda tak, to wyobrażaliśmy sobie, znaczy mieliśmy po prostu ten sam kontekst kulturowy, tak, który jest bardzo, to było bardzo ważne i oni strasznie się w tym odnajdowali i chcieli w związku z tym też rozmawiać ze mną o tym beztroskim dzieciństwie, też beztroskim, bo różnie bywało, ale... No i wróciłam do Żelechowa z tą wizją, tak, którą Dawida, i chciałam właśnie zobaczyć te alejki, na których on tam się z dziewczyny w zawarkocze ciągnął. No chciałam zobaczyć te miejsca i znowu właśnie dzięki, bo ja poznałam w czasie zbierania materiału do tej książki ludzi, którzy po prostu byli w ogóle bardzo pozytywnie do wszystkiego nastawieni. No, jakby nawet jak właśnie wybierałam się do Żelechowa, to skontaktowałam się z panią Krystyną Wieczorkiewicz, która jest pedagogą szkolną. No i pani Krystyna powiedziała, oczywiście, my z dziećmi organizujemy razem ze szkołą, z technikum i ze szkołą zawodową, organizujemy taką, jak to powiedzieć, no, współpracujemy w programie Dialog i razem z dużą grupą dzieci wyruszyliśmy na poszukiwania żydowskich śladów po Żelechowie. Znaczy, to były dzieciaki z liceum, które szły przez Żelechów, rozdając mace i zbierając żydowskie ślady. I dzięki staraniom pani Krystyny i całej szkoły, no teraz na przykład jest odbudowywana mykwa w Żelechowie. I pamiętam taką rzecz, jak pani Wieczorkiewicz powiedziała, że mówi, wiesz, to było żydowskie miasteczko, więc ja po prostu chcę się Żydami zająć i to jest normalne, bo to jest część naszej historii. I to była dla mnie osoba właśnie absolutnie pozbawiona kompleksów i nie bojąca się jakby jakiegokolwiek tematu, bo taki ma charakter. I powiedziała, że mówi, wiesz, gdyby przed wojną to byli Cyganie, to my byśmy rozmawiali o Cyganach, to nie ma jakby żadnego znaczenia. I tak samo i pan dyrektor szkoły, wszyscy byli, oni zorganizowali właśnie spotkanie, na które przyszli najstarsi mieszkańcy, znaczy mieszkańcy, równolatkowie moich kostarykańskich Żydów, tak? I ja byłam tym przekaźnikiem i siedzieliśmy za stołem i to było niesamowite, bo na przykład któryś z panów opowiadał właśnie, wspominał Moshe Falika, takie przedwojenne wspomnienie, że po Żelechowie chodził taki Moshe Falik i on chodził tyłem i strasznie się go bały dzieci. Ja, słuchajcie, pamiętam, ja po prostu prawie spadam z krzesła, bo to jest dokładnie opowieść, którą Dawid mi opowiadał chyba 20 razy w Kostaryce, że on tego Moshe Falika się tak strasznie bał. No więc posiadanie tej wiedzy, tak, i przyjechanie z nią do Żelechowa, ja trochę spoglądałam na to z zewnątrz, tak, ja przyjechałam z Kostaryki, jako Polka tak naprawdę przyjechałam do nich z Kostaryki. I później zorganizowałyśmy spotkanie z dziećmi. Pamiętam, że robiłyśmy prawie 100 kaw kostarykańskich dla dzieci, bo w Kostaryce dzieci od 6 lat piją kawę. No i tak, i po pierwsze dzieci, ja pytałam na przykład o Kostarykę, tak? I oni właściwie odpowiadali to samo o tej Kostaryce, co chyba polscy Żydzi wiedzieli w latach 30. wyjeżdżając, tak? Kostaryka, Ameryka, no może jakaś bogata, gdzieś tam w Ameryce, no ale więcej nic, tak? I typowaliśmy razem, gdzie mógłby być dom Dawida ewentualnie. To było bardzo w ogóle emocjonujące spotkanie, więc... A głowa mnie rozbolała w trakcie tego spotkania z najstarszymi mieszkańcami Żelechowa, no bo rzeczywiście był to dla mnie gigantyczny stres. To znaczy ja chyba, zdarzając się z tymi historiami, tak nie bardzo czułam, że... Właśnie, bo ja tak często w ogóle mam, że tak się angażuję i spontanicznie, a w sumie nie wiem, jaki będzie efekt tego, tak? Znaczy w ogóle nie potrafię tak wykalkulować, co się później stanie. No i... No i rzeczywiście jeden z panów, o którym wspominam w książce, no mówił o tej bardzo trudnej historii Żelechowa, tak? Po prostu o tym, że antysemityzm był, o tym on mówił, ale to było wszystko w formie dialogu, to znaczy z nim była też pani Basia i była na przykład kłótnia o to, czy żydowskie ulice śmierdziały, czy nie. I pani Basia mówiła, że przecież w kościele też czasem śmierdzą i teraz. I jakby w ogóle o czym jest ta dyskusja. Więc kłócili się o to, czy mówiło się święto kucki, czy święto kuczki, jakby tak, o takie żydowskie, że każdy z nich uważał, że wie lepiej. Zna lepiej tą historię, albo że bardziej tęskni, albo że to było niesamowite, ale też bardzo trudne.
To sam Dawid też jest postacią, bo właściwie w pewnym momencie ta książka zaczyna się robić taką książką właśnie punkt, książka o ludziach, tak? O tych konkretnych, indywidualnych, przez to on też staje się, tak powiedzmy sobie uczciwie, w pewnym momencie tak ogromnie interesujące, bo właściwie to się czyta. No nie wiem, może to są moje jakieś preferencje, upodobania czytelnicze, ale rzeczywiście wchodzimy w biografię. I na przykład wspomniałaś o tym, że sprawdzałaś, dojechałaś do Żelechowa, ale wspomniany Dawid to jest też postać, za którą ty przyjechałaś właściwie całą Europę, jeżeli się nie mylę. Właściwie tak to wygląda w książce. Może nie chcę tu nic zepsuć, ale to...
Nie, rzeczywiście, no bo z Dawidem było tak, że on mi opowiedział historię swojej podróży do Kostaryki, którą uwielbia opowiadać, że w ogóle jego ulubiona powieść życia. Ten sama podróż tym transatlantykiem. Tak. On miał 6 lat i zrobiła na nim to gigantyczne wrażenie do tego stopnia, że ja z nim rozmawiałam 2 godziny temu i mówiłam mu właśnie, że będę w Polinie, bo on ma WhatsAppa, może i rozmawiamy na tym WhatsAppie. Ja mu wysyłam na przykład, jak byłam w Gdyni, to wysyłałam mu zdjęcia, że jestem właśnie w miejscu, z którego on w 37 wypływał SS Warszawą i on jest bardzo wzruszony, że w ogóle ja o nim opowiadam w Polsce, tak? I Dawid opowiadał o tej swojej podróży i nawet teraz właśnie przez telefon jeszcze, ja mówię, Dawid, ja już o tym napisałam książkę, on jeszcze raz mi chciał powtórzyć historię tej swojej przeprawy, ale ja nie tylko go wysłuchałam, ale też zaczęłam trochę łatać dziury w jego pamięci, tak? No bo na przykład według jego wspomnienia transatlantyk z Gdyni wpłynął później sekwaną do Paryża, no więc to było niemożliwe, ale jak przyjechałam do niego 5 lat później z plikiem dokumentów, tak? Bo znalazłam go w księgach portowych, znalazłam dokumenty na temat jego rodziny i Dawid z jednej strony się cieszył i mówił, super, pokażę moim wnukom na dowód, że nic nie zmyśliłem, bo rzeczywiście on się bardzo trzymał faktów. Natomiast jak właśnie mu powiedziałam na przykład o tym, że niemożliwe, żeby ten statek wpłynął sekwaną, no to mówił, co ty w ogóle, oczywiście, że wpłynął sekwaną, jakby nie chciał się, bo w ogóle burzyłam mu jego opowieść, więc ja też to w książce zachowałam, tak, ta jego opowieść i to, co mi się udało znaleźć, no bo to jakby dla niego jest ważniejsza ta opowieść, którą on opowiada wnukom, tak.
Tak, ale rekonstruowałaś w oparciu o, no gdzie szukałaś w ogóle tego wszystkiego?
No wszędzie, gdzie mogłam, w archiwach, w internecie, dzwoniłam do marynarzy, rozmawiałam z kapitanami, czytałam na przykład wspomnienia kapitana Ćwiklińskiego, który, dotarłam do informacji, że akurat tego dnia i tym statkiem płynął kapitan Ćwikliński i dotarłam do jego wspomnień i rzeczywiście znalazłam informację, jak ta Warszawa wyglądała, docierałam do informacji na przykład, czytałam gazety, tak, czyli w dniu, znaczy miałam obsesję na punkcie tych dni, tak? Czyli dzień, w którym...
Trochę to widać, może ci powiedzieć.
Dzień, w którym Dawid wypływał, no rzeczywiście sprawdziłam, kiedy wzeszło słońce i on bardzo dobrze to pamiętał. Kiedy wzeszło słońce, o której godzinie, o której sprawdzałam też trasę pociągów, tak? Czyli o której wyjeżdżały z Warszawy, o której docierały do Gdyni i to też wszystko się zgadzało. I czytałam prasę lokalną z tych dni, znaczy każdy moment, śledziłam każdy moment jakby trasy Dawida, tak? Czyli jeżeli on 7 lipca był w Gdyni, no to przeczytałam rzeczywiście gazety portowe i próbując sobie wyobrazić, co on mógł jeszcze widzieć, tak? Czyli jeżeli rozglądał się w porcie, no to o której godzinie wypływały ewentualne statki i je wszystkie rzeczywiście opisałam. I tak to samo zrobiłam w Hawrze, znaczy byłam w archiwum w Hawrze, dostałam te informacje od nich, byłam w Boulogne-sur-Mer, z którego później wypływał, no ale tak się też składa, że mieszkam we Francji, więc to akurat nie była długa wycieczka.
No ale ile zrobiłaś tych wywiadów z ludźmi? Ilu ludzi poznałaś? I z iloma takie pogłębione wywiady zrobiłaś?
No, myślę, że około 40.
No to za wszystkimi w taki sposób nie szłaś. No nie. Szłaś za Dawidem, prawda?
Nie, no bo to była miłość. Myślę, trochę tak. Trochę tak, no myślę, że my po prostu się zaprzyjaźniliśmy. Znaczy, Dawid jest osobą szczególną, naprawdę. Bo on, ja po prostu bardzo przejęłam się tą jego historią. Poza tym później w Żelechowie i tu znowu też dzięki właśnie uprzejmości mieszkańców dotarłam, a też przez przypadek, dostałam plik dokumentów, które ludzie dostarczają do Żelechowa w ogóle na temat... wspólnoty żydowskiej, tak? Ale zupełnie, no, jest tam bałagan, tak? Listy, no i natrafiłam na list wujka Dawida. No zupełnie przez przypadek, tak? Czyli Dawid prosił mnie, czy ja mogę się dowiedzieć, co się stało z jego wujkiem. I rzeczywiście w tym liście, ten list miał chyba 5 stron i na końcu jest informacja o jego wujku, który zrobi mu szachy, żeby miał czym grać na transatlantyku.
To historia jego śmierci.
Historia jego śmierci, no tak, rzeczywiście, to jest historia jego śmierci, tak. Ale no właśnie, może z Dawidem też... Ja miałam duży dylemat, bo rzeczywiście Dawid zachował taką informację, on był bardzo blisko z dziadkami. Zresztą w ogóle polscy Żydzi, oni bardzo wspominali dziadków. To znaczy, jak mówili o Polsce, to oni tęsknili za dziadkami, którzy najczęściej zostawali w sztetlach. Za tym, że na przykład Dawid właśnie tęsknił za tym, bo spał z babcią i pod strasznie grubą pierzyną i było tak miło i ona go rozpieszczała i on naprawdę za tym tęsknił. I to była dla niego też Polska, tak? To wspomnienie babci i tej ciepłej kołdry. Ale Dawid też w swojej pamięci, dla niego dziadkowie zginęli w bombardowaniu Garwolina. Natomiast ja rzeczywiście dotarłam do informacji, zresztą nie było to bardzo trudne, bo po prostu w księdze pamięci Garwolina, do której Dawid nigdy nie sięgnął, jest informacja o tym, że jego dziadkowie zostali wywiezieni do Dublinki. I Dawid mówił mi w jednym z pierwszych wywiadów, który z nim przeprowadzałam, że on w Terblince jakoś tak, znaczy, że to był obóz, w którym on się najlepiej czuł, jeżeli można tak jakkolwiek powiedzieć, ale to był obóz, w którym on, znaczy poczuł coś dziwnego, tak? To było naprawdę, nic nie wiedzieliśmy na temat jego dziadków. I ja miałam taki dylemat, no i co mam mu powiedzieć, powiedzieć czy nie powiedzieć, tak? No pytałam o to wielu ludzi, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Znaczy byłam chyba wewnętrznie przekonana, że ja nie mogę, znaczy nie mam absolutnie prawa zachować tego dla siebie, tak? To nie jest informacja dla mnie i nie mogę tego przed nim zataić. Natomiast były te ludzie, niektórzy mówili mi, że nie powinnaś, jest już za stary, żeby taką informację... Ja mu to powiedziałam i mimo, że rozmawiamy często, o tym nigdy nie rozmawialiśmy. Dawid po prostu powiedział, no tak jest życie. I już więcej nie rozmawialiśmy na ten temat, nigdy.
No ale jak powiedziałaś, bo w jakich okolicznościach mu to powiedziałaś? To też jest chyba...
No powiedziałam mu to przez telefon, ale czy w jakichś szczególnych? Myślę, chodzi ci o Żelechów?
Nie, czyli przez telefon, nie w Kostaryce.
Tak, nie, no nie widzieliśmy się, nie, no już wtedy nie, no, nie, nie byłam już wtedy w Kostaryce.
Mhm. I to jakby... jak wracałaś do Kostaryki, bo wracałaś wielokrotnie, potem do niego jeździłaś, spotykaliście się... I naprawdę nigdy nie potem...
Nie, byłam raz, znaczy tak, no mieszkałam w Kostaryce rok, a później wróciłam raz. To było w zeszłym roku, na miesiąc. A później już nie widzieliśmy się. Znaczy rozmawiamy, widzimy się na kamerze, ale już no, nie byłam od tamtej pory w Kostaryce, więc no, nie, rzeczywiście nie było takiego momentu, że masz rację, może jakbyśmy się zobaczyli tak na kawie, to może byśmy o tym pogadali, ale wątpię. Myślę, że nie wrócilibyśmy do tego tematu.
Znaczy ja mam inne doświadczenia. Ja mam takie doświadczenia, właśnie nie znam tego, o czym mówisz, takiego dylematu. Mam inne oczywiście, bo ja rozmawiam z ludźmi, zbieram relacje, ale jakby to te relacje, czasami oczywiście należy je weryfikować i to robimy, ale to nie jest tak, że ja rzeczywiście coś dla ludzi odkrywam. To raczej ja zbieram jakby relacje, je dokumentuję, one są wkładem do wiedzy, tak? I nigdy nie miałem takiego dylematu na przykład, tak? To muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wstrząsające. Jak człowiekowi powiedzieć? Ale wiem skądinąd, że są takie sytuacje, w których kiedy coś pada w naszej rozmowie, coś bardzo ważnego, ja jakby informuję kogoś o tym albo jakby wysłuchuję pewnych historii, to sekundę po tym najlepiej jest wstać, głęboko się ukłonić, założyć kurtkę i wyskoczyć z tego domu. miałaś takiego rodzaju też doświadczenia jakby jako słuchacz, odbiorca, że miałaś to poczucie, że to było już coś takiego, co właśnie zakończyło rozmowę?
No nie, bo ja właśnie chyba tak chyba nie mam po prostu. Znaczy ja mówię ci, ja jestem w stanie bardzo dużo przyjąć, chyba nawet za bardzo, bo ja przeżywam później. Znaczy dużo później.
Tak, ale nie chodzi mi o mnie, tylko no. Mi chodzi o to, że ja odbieram jakieś takie to, że ta osoba, która mi coś powiedziała albo już tak się wypruła dla mnie, aha, życzy sobie, żebym ja w tym momencie zniknął po prostu.
No dla mnie bardziej ta książka, znaczy ja mam wrażenie, że jeszcze, że ciągle ludzie do mnie piszą i jeszcze coś jednak chcą. Czy wiesz, że to cały czas, że jeszcze może jakąś informację o rodzinie, a może jeszcze jakiś dokument się uda. A na przykład dwa dni temu dostałam SMS-a od mojej znajomej, która mówi, wiesz, od mamy mojej znajomej, która bardzo się cieszy, że na przykład mogę poprawnie wypowiedzieć nazwę Sztetla, z którego pochodziła jej mama. I napisała mi SMS-a, czy Radomsko jest daleko od Kałuszyna. No bo ona nie wie ani jak się pisze Radomsko, ani jak się pisze Kałuszyn, ale jej rodzina była stamtąd. Ja jestem dla niej takim łącznikiem, tak? Więc więc nie, chyba nie miałam takiej sytuacji rzeczywiście. Nawet jak pojechałam do Izraela, bo pojechałam do Izraela odkryć rodzinny sekret, no to to była jakaś ciągłość, znaczy w tym sensie, że to była jakaś ciągłość, tak? No oczywiście no, nie musiałam tam jechać, tak? Ale okazało się, jak pojechałam do Kostaryki, że ten sekret jest, znaczy, że no właśnie, że rodzina Jacobo, jeden z moich bohaterów, był przekonany, że matka wyjechała z Długosiodła w latach 30. i że jej wyjazdowi dotyczyła, znaczy, że jej wyjazdowi tak, że to była jakaś tajemnica rodzinna i on bardzo chciałby ją odkryć. No i udało nam się wspólnie dotrzeć do przyjaciółki jego mamy, która ma 96 lat, mieszka w Izraelu. Ja w ogóle myślałam, no, nie wierzyłam, że uda nam się do kogoś takiego dotrzeć, kto chodził z jego mamą do podstawówki w Długosiodle. Tak? No ale napisałam do, nie wiedząc jeszcze, że ona żyje, napisałam do jej syna i on, dokładnie pamiętam poranek, kiedy dostałam właśnie maila po angielsku i on mi napisał, że tak, że mama ma się świetnie, świetnie mówi po polsku i chętnie mi w ogóle o wszystkim opowie, zna oczywiście sekret rodziny Sikorów. Tylko, że muszę przyjechać do Izraela, bo ona mówi, że mówi po polsku, ale przez telefon jest głucha. I że muszę do niej przyjechać, z nią pogadać bezpośrednio. No ja do niej pojechałam do Izraela rzeczywiście na te kilka dni, natomiast jej syn w ogóle nie wtajemniczył, że ja po ten sekret jadę, bo powiedział mi później, że ona może by mnie w ogóle nie przyjęła, bo uważała, że w ogóle o tym nie wypada mówić. Ja oczywiście nie zdradzę, to jest za sekret, ale przyjechałam do tej pani. No i ona rzeczywiście mówiła przepięknie po polsku i to było tak wzruszające móc pokazać jej na przykład no, na iPhone'ie zdjęcie jej przyjaciółki z ławki, znaczy co z tą Hajką, bo to jest tytułowa Hajka, i co ta Hajka robiła w życiu na przykład, co się z nią stało, tak? I ona tak patrzyła na to zdjęcie Hajki i mówiła, ale moja Hajka, poradziła sobie ta moja Hajka. I ona była naprawdę szczęśliwa, że może zobaczyć, znaczy, że właśnie, znowu byłam, taki miałam charakter łączniczki, tak? Znaczy, przychodzę do niej z czymś, a największym dla niej zaskoczeniem, bo ona się urodziła na początku lat 20, więc pamiętała, jak Żydzi wyjeżdżali z Długosiodła do Kostaryki, wiedziała o Kostaryce, że była taka Kostaryka, nie wiedziała oprócz tego nic, znaczy gdzie ta Kostaryka była, ale myślała właśnie, że to była Ameryka i że oni tam strasznie byli od razu bogaci i tak dalej. I jej rodzice prowadzili sklep i pamięta właśnie młodych Żydów, bo to byli głównie młodzi mężczyźni, a propos dyskusji o młodych mężczyznach, którzy nawiedzają Europę, młodzi mężczyźni, którzy mówili jej rodzicom, ja jadę do Kostaryki, ale tam będę dużo zarabiał i dawaj mojej żonie wszystko na kredyt. I ona to wszystko pamiętała, ta oba, z którą rozmawiałam. I jak ja jej powiedziałam, że ci polscy Żydzi tam pracowali jako domokrążcy i byli bardzo długo, bardzo biedni i to był kraj, w którym chodziło się bez butów, no to ona tak na mnie patrzyła i była bardzo zawiedziona. Mówi, to była Kostaryka? Znaczy, w ogóle tak czułam, że jakoś zburzyłam jej fantazję na temat tej Kostaryki, tak? Bo to chyba, zresztą dotyczy też współczesnych imigrantów, że oni bardzo rzadko mówią o swoich porażkach, tak? Że jedziemy gdzieś, wyjeżdżamy i wcale nie chcemy mówić, że nam się nie powodzi, albo nam się nie podoba, albo że źle zarabiamy, albo że i tak było w przypadku tych polskich Żydów, bo oni głównie wysyłali listy i często było tak, że dostawała list na przykład jedna żona i wtedy wszystkie żony się spotykały i czytały sobie ten jeden list na głos, tak, żeby sobie jakoś wyrobić opinię na temat kraju, do którego za chwilę przecież pojadą. No więc tak.
To jest w ogóle, łapiesz w tym momencie to, co dla mnie też było, tak mi się kołatało w głowie, jak czytałem tę książkę, że rzeczywiście wpisujesz się tą książką w taki jednak nurt tego, czego my być może teraz trochę szukamy jakby w naszych poszukiwaniach formujących naszą wizję świata. Jakby wychodzisz naprzeciwko tematowi, który nas wszystkich zaprząta, to znaczy tej migracji, prawda? Tego, że jakby to jest epicentrum w ogóle tego naszego myślenia współczesnego w naszej dostatniej, fajnej Europie, do której wszyscy w tym momencie chcą się dostać, prawda? Miałaś też takie poczucie 7 lat temu, jak tam wyjeżdżałaś? Czy teraz, jak zaczynałaś pisać już tę książkę, kiedy pisać?
No miałam, bo nie tylko ja wyjeżdżałam, tak? Jechałam do ludzi, którzy wyjechali, czyli no, wszyscy mamy doświadczenie imigracji, a pisałam tą książkę już będąc we Francji, czyli sama jestem no, imigrantką, tak? Chociaż to było też bardzo ciekawe, bo w Kostaryce na przykład jest bardzo dużo Amerykanów, no i oni już nie uważają się za imigrant, tak? Znaczy, oni się uważają za ekspat, to jest zupełnie jakaś inna kategoria, mimo że przecież spełniają wszystkie, czy są imigrantami, nie umieją mówić po hiszpańsku, tak samo co zarzucają Meksykanom, że też nie umieją mówić po angielsku. Nie interesują się w ogóle polityką, nie głosują, w dupie mają po prostu tą Kostarykę, ale są ekspat, tak? Oni są ekspat, no mają kasę, no jedyna różnica między nimi a imigrantami jest taka, że mają pieniądze.
No, ale to jest poważna różnica.
Jest poważna
w naszej,
różnica,
w, naszym, w naszej tak, percepcji nie, no też jasne, tego słowa jasne, imigrant, tak, imigrant, to w ogóle imigrant to jest ten, kto ma puste kieszenie.
No tak, jak ja na przykład im mówiłam, że ja też jestem imigrant, no to oni przecież mówili, jak to? No, jesteś
no nie jesteś.
Blondynką, no to nie masz być imigrant, no.
No ale też nie miałaś no. prawa czuć się, przepraszam, że tak to no. określam, ale imigrant, prawda? Byłaś trochę no. z innego powodu tam.
Tak,
nie, i we no Francji, jasne, przepraszam, też trochę wylądowałaś no, tak, w trochę innych okolicznościach. Bo co w ogóle robisz we Francji?
No piszę. Właściwie od 2 lat utrzymuję się z pisania, rzeczywiście. Mój mąż jest operatorem filmowym, jest Francuzem. Urodziłam tam dziecko i tam mieszkamy.
Mhm. A piszesz coś znowu żydowskiego, czy znowu coś takiego, co będzie uświadamiało Europejczykom, bądźcie ludźmi i przyjmijcie imigrantów?
Nie, teraz piszę o muzułmanach.
No to właśnie, czyli to jest właśnie ta odpowiedź. A co piszesz?
Piszę, znaczy w ogóle regularnie piszę do Gazety Wyborczej, głównie na temat Francji, ale piszę tak, no mieszkam rzeczywiście w takiej, no w arabskiej można powiedzieć dzielnicy i piszę dużo na temat radykalnych muzułmanów i spotykam się z nimi.
Ale w ogóle... Jak się ubierasz na te rozmowy?
Ale wiesz, że to jest dobre pytanie, bo właśnie ostatnio mieliśmy rozmowę na temat mini spódnic. No bo rzeczywiście ja nie chodzę tam w mini spódnicach, znaczy szczególnie jak się z nimi spotykam. No ale ostatnio właśnie pytałam ich, bo siedziałam właśnie z 4 salafitami w samochodzie, bo głównie siedzimy w samochodach. No i właśnie oni, i pytam się, mówię, słuchajcie, ale ta mini spódnica, to jak ona już nie, no dobra, nie może być mini, ale to jaka ma być długość tej spódnicy? Może, nie wiem, za kolano, czy tam do kostki, jakby żeby tak mi określili konkretnie, nie? No i właśnie jeden z tych chłopaków, taki młody, jakiś 16, ale powiedział, wiesz, to jest proste, ma nas nie podniecać.
No ale ty też nie siedzisz tam w burce.
No nie siedzę w burce, nie, no pewnie, tylko że ja dla nich jestem trochę z innej kategorii kobiety, tak? Ja jestem... blondynką, chociaż to też dla nich jest odkrycie, że na przykład jestem jednak biała, na przykład nie jestem francuską i nie mam tak strasznie dużo pieniędzy, jak ich wyobrażenie białej blondynki z Paryża, tak?
Że na przykład bo mieszkasz w Paryżu.
No, mieszkam pod Paryżem, ale jestem z Polski, tak? Na przykład mówię im o komunizmie, to jest dla nich jakiś szok, no. Że ja na przykład, moja babcia też mieszkała w bloku.
A teraz nie mieszkasz w bloku?
Nie.
To tak a propos imigrant.
Nie, nie.
Okay. I bo o muzułmanach. No, to nie jest tak, że skaczesz z tematu na temat, bo to jest temat znowu trudny. No, trudny
znaczy, to jest znowu stawianie, znaczy nie wiem, czy stawianie się w opozycji, ale gdzieś wchodzenie w taki... Może to jest rzeczywiście stawianie się w opozycji, albo no, wchodzenie w trudny temat rzeczywiście, albo we Francji, albo w jakieś takie tabu, tak? Coś z czymś się próbuje zmierzyć.
No ty użyłaś tego słowa i właśnie to jest to, o czym mówiłaś na początku, prawda? Że jednak jesteś córką swojego ojca, tak?
No jestem, tak.
Ja nie chcę przedłużać zadawania pytań Państwu, jakby odbierać głosu Państwu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapytać o coś, odważną Annę, to służę mikrofonem. Bo ja bardzo chętnie jeszcze parę pytań zadam, ale naprawdę użyczę tego narzędzia Państwu. Ja podejdę do Pana.
Nie, to już ja wtedy pójdę, a Pani...
Dzień dobry. Ja też nie chcę zabierać głosu prowadzącemu, bo to super prowadzone jest spotkanie. Ale korzystam z okazji. Chciałem pogratulować Tobie, że doprowadziłaś ten temat do takiego etapu. Muszę się przyznać, że pierwszy raz słyszałem o Tobie w 2013 roku, kiedy sam badałem temat zbliżony dotyczący polskich wątków, w tym żydowskich wątków w Kolumbii. I tamtejsi Żydzi bardzo też w dużej mierze pochodzili z Żelechowa. I usłyszałem o tym, że ty prowadzisz podobny temat i że szukasz sposobu na to, żeby wrócić do Kostaryki. I szapoba za to, że udało ci się i wrócić, i doprowadzić ten temat do tego etapu. Chciałem ciebie zapytać o trzy proste rzeczy, może nie takie proste, dotyczące tego procesu wieloletniego, to znaczy... Mhm. Po pierwsze, czy były takie momenty na przestrzeni tych 7 lat, bo rozumiem, że od 2010 ten temat wokół ciebie, ciebie angażuje. Czy były takie momenty, kiedy myślałaś, że to się już zatrzyma i że albo nie doprowadzisz tego, no nie wiem, czy książka jest tutaj akurat taka kluczowa, ale że już ten temat odstawiasz na półkę. Drugie pytanie, jak wyglądał sam proces pisania? Na ile ta wersja, którą czytamy, to jest pierwsza, piąta, dziesiąta wersja tego, co stworzyłaś? Jak długo trwał ten proces samego pisania? I trzecia sprawa, no, mówisz o tym, że piszesz teraz o muzułmanach, natomiast rozumiem, że jesteś też silnie zżyta z tym tematem. Na ile czujesz, że on został w pewnym sensie zakończony, a na ile wręcz przeciwnie?
Dziękuję ci bardzo. Znaczy, dla mnie trzecie pytanie łączy się z pierwszym. To znaczy rzeczywiście jak pojechałam do Izraela, żeby odkryć sekret rodzinny i jak wsiadłam do samolotu, żeby wrócić do Paryża, to ja wiedziałam, że jak już się dowiedziałam od tej pani, znaczy ja wiedziałam, że po prostu to już jest koniec zbierania materiału, tak? Że po prostu że nie będę w stanie, ale chyba już nie chcę tego ciągnąć dalej, tak? Mimo że cały czas pojawiają się pytania, a co z moją rodziną, a co, i to pewnie będzie trwać, tak? Ale to już jakby wiedziałam, że do książki no miałam naprawdę takie poczucie, że ta pani, ta przyjaciółka Hajki napisała dla mnie ostatnie zdania książki. Znaczy byłam o tym przekonana, gdy już słuchałam jej nawet, tak? A sam, no te 7 lat... No tak, no bo byłam rok w Kostaryce, później na dużo właściwie odłożyłam i zbieranie materiałów, urodziłam dziecko, którym się sporo zajmowałam i chciałam z nim być, no chciałam też się jakoś utrzymać w międzyczasie, więc pisałam coś innego, nie tylko tą książkę, a... No i później, kiedy to było? Chyba 3 lata temu rzeczywiście zabrałam się za pisanie pierwszego rozdziału, ale to były jakieś próby i wtedy właśnie wysłałam te próby do Moniki Schneiderman i ona od razu mi napisała, że bardzo chciałaby, żeby powstała książka. Ale sam proces pisałam rok, tak, takiego no, pisania już, jak już wiedziałam, że mam cały materiał, wtedy zaczęłam pisać rzeczywiście, już mając wszystkie archiwa, będąc we wszystkich miejscach, w których chciałam być. A ile było wersji? No strasznie dużo. Jak pierwsza wersja, no mogę zdradzić chyba, ale pierwsza wersja mojej książki, jak wysłałam ją do moich dwóch fantastycznych redaktorów, wróciła do mnie z ilością 4700 komentarzy i wcale nie żartuję. I to, znaczy, wydaje mi się to teraz, znaczy to jest super, tak? I tych komentarzy jeszcze było więcej.
To jest super.
Czemu nie? Że to za dużo?
Zabija w ogóle.
Co? No dobrze, no co ty, ja uważam, że dobrze. Moje pierwsze teksty w dużym formacie to Ariadna Machowska. Miałam 18 wersji na przykład.
Ale to jest coś innego, bo to jest negocjacja, walka, też walka, zrobię to. A
to
natomiast
to
jak
samo,
już się wysyła książkę do kogoś, to już skończyłem, postawiłem
ostatnie.
Nie,
to ja nie, ja tak nie miałam. Tak? Nie, o nie, ja się bardzo cieszyłam. Znaczy pewnie, że trochę mi mina zrzedła. No. Ale nie, no ale jednak nie, bardziej jeszcze, nawet bym chciała, żebyśmy jeszcze to przekopali, żeby jeszcze zmienić te rozdziały, żeby jeszcze, takie miałam wrażenie, że można by jeszcze w tym tak, wiesz, grzebać, no. A ty tak nie miałeś ze swoją książką? Że wysłałeś i...
Nie, no. ja po prostu mam takie poczucie, że ta książka to nie jest taka zwykła książka, którą się pisze, tak? Że napisanie tej książki trochę kosztuje człowieka. No. Więc jak już skończę ją pisać, a przynajmniej ja mam takie wyobrażenia, jak już skończę ją pisać,
no tak.
To już naprawdę... Naprawdę? Przeczytajcie ją i powiedzcie, że ślij do druku, a tu się okazuje, że dostałaś zwrotkę, która będzie cię kosztowała jeszcze parę miesięcy pracy, tak?
No tak, ale właśnie tak, tylko że wiesz co, jak na przykład dostałam pierwszy mail od mojego redaktora, od Łukasza Dajdera, to on też zadał mi bardzo ważne pytania, to znaczy kazał mi dopisać wiele rzeczy. Ja na przykład w pierwszej wersji książki
praktycznie... No to w ogóle nienawidzę czegoś takiego.
No nie, ale słuchaj, w pierwszej wersji książki było bardzo mało mnie. Bo ja uważałam, że może wcale nie jestem taka ważna. On mówi, jak to? No w ogóle jesteś... Znaczy, musisz być ty z bohaterami, bo inaczej ci bohaterowie są w niczym osadzeni. Tak? Więc nie, no to było bardzo ważne. Po prostu, no wiesz, nie mam doświadczenia takiego jak on.
No tak, ale to jest też kwestia doświadczenia, pisania innego pisania. Bo piszesz do polityki, do Gazety Wyborczej, piszesz, to są innego rodzaju teksty, prawda? Niż pisanie książki, to jest inne medium. Tak?
Tak.
Czyli w zasadzie ty jakby z nimi szłaś pod ramię po to, żeby jakby trochę jeszcze wejść w to medium. To jestem w stanie, ale mimo wszystko nie byłaś zła na niego, tak?
Nie.
I naprawdę nie miałaś takiego też poczucia, że to kosztowało cię tyle. No powiedz, kosztowało cię tyle czy nie?
No kosztowało, no pewnie, że kosztowało. Znaczy jasne, że były momenty bardzo trudne, ale w sumie było równie dużo momentów wzruszających. Znaczy jak na przykład skończyłam pisać rozdział o Gicie, to się popłakałam, tak? Bo popłakałam się, bo uważałam, znaczy, bo czułam, że się z nią żegnam, tak? Że to jest taki ostatni moment, kiedy o niej piszę i wybrzmiewa ostatnie zdanie i jest mi przykro, że już więcej o niej nie będę pisać. A ona była podobna do mojej babci. No to pewnie, że mi było przykro, no.
Ja oczywiście jestem innego zdania niż pan, bo uważam, że książka, która ma dobrego redaktora, to jest wielkie, wielkie szczęście dla autora. I ta praca z redaktorem, to pierwsze czytanie i poprawianie, to jest no, wspaniała rzecz.
Ja muszę to powiedzieć, że mówi to Włodzimierz Nowak, tak? formatu, który...
Nie bronię swojego fachu, bo jestem też autorem.
Jest wiele autorów bardzo panu wdzięcznych.
I reporterem, i wie pan, taka, to jest, to w ogóle chyba buduje też taką poważną książkę, jaką pewnie ta książka jest. Ale mam takie dwa pytania. Po pierwsze, co się stało z panią Ciupką? Po drugie, wiesz, bo tak właściwie cały czas, być może nie chcesz o tym mówić, bo mamy czytać książkę, jasne, ale tak też może to zrozumieć, ale wiesz, mamy taką opowieść o czymś, od czego uciekają Żydzi z Żelichowa, prawda? Opowiadają o tym starzy ludzie w Żelichowie, którzy pamiętają te czasy i opowiadają ci ludzie, którzy w Kostaryce, którzy też to pamiętają. I tak naprawdę, można oczywiście, tu padło to słowo antysemityzm, tak, ale w reportażu chciałbym się dowiedzieć, od czego oni uciekają, od czego oni uciekali, co oni pamiętają teraz ci ludzie, co jest właśnie powodem tej ucieczki, tego wyjazdu.
No wiesz, uciekali ich rodzice. Więc
no
oni nie też...
wiem, oczywiście, no tak, no, ale oni byli dziećmi, prawda? Oni byli dziećmi i...
No tak. Znaczy, oni rzeczywiście, większość z nich, tak, absolutnie zakodowała, że uciekali, bo w Polsce było źle. Znaczy, bo, no, źle, bo był potworny antysemityzm. No to tak, oczywiście. I oni uciekali przed... Ale uciekali też, i to podkreśla taka profesor z Nowego Jorku, która mówi o tym, że bardzo długo się analizowało tą migrację Żydów jako migrację związaną z antysemityzmem tylko albo głównie. Natomiast ona... analizuje to w inny sposób. Znaczy mówi, że to była ekonomiczna migracja głównie. Oczywiście związana z antysemityzmem i trzeba o tym mówić, ale ekonomiczna jednak. I wtedy... no i ci i te dzieci, tak, one mi opowiadały i o tym, i o tym.
Znaczy to jest trochę tak, że Hajka jest takim, no, jakby umówmy się, takim symbolicznym drugim tomem cesarza Ameryki, Polaka, prawda? Jednak jest to też, tam jest głównie o XIX i początku XX wieku, a ty mówisz o właśnie tej emigracji zarobkowej bądź co bądź, ale tylko dopowiem, bo to może nie wybrzmiało, że te dzieci, będąc dziećmi, już ten antysemityzm odczuły, prawda? Bo to jest kluczowe.
Oczywiście, nie, no tak i w zasadzie ja już spotkałam się oczywiście z recenzjami, że ta książka jest antypolska, tak? Czego się spodziewałam. No ale z drugiej strony i to też chciałabym powiedzieć, że na przykład wiem, że jest część Żydów w Kostaryce, wiem o tym, bo zostało mi to powiedziane, którzy boją się, że jestem Polką i napisałam książkę antysemicką. No więc tak trochę stoję w rozkroku. A co się stało z panią Ciupką? No właśnie, to jest też ciekawe, że do tej informacji nie dotarłam ja, tylko dotarła jedna z mieszkanek Żelechowa, która, jak byłam na tym spotkaniu, to ona, jak wspomniałam o pani Ciupce, mówię, pani Ciupka, to była też moja ulubiona tancerka. Boże, właśnie mówię tancerka, chociaż też ona była tancerką rzeczywiście. I pani Basia dla mnie zrobiła śledztwo na temat pani Ciupki. Udało nam się jakby zrekonstruować, tak? Zrekonstruować to, co stało się z panią Ciupką, tak?
No już to chyba możesz zdradzić, czy nie? To...
Co się stało z panią Ciupką?
Nie, nie zdradzać. To nie...
No nie będę zdradzać, pewnie, że nie. Pani Ewy jeszcze nie powiedziałam. Ale planuję właśnie, tak myślałam, że może jak wrócę teraz z Warszawy, zadzwonię do niej z Polski, opowiem jej o tym.
A współautorzy tej książki nie dostali egzemplarzy jeszcze?
W sensie Gita na przykład?
Na przykład.
No do Gity już płynie książka, już leci w sumie, bo to znajomy jej wiezie, ale nagrałam dla niej wideo FaceTime z książką.
O Boże, tam są takie adresy cudowne.
Co?
Tam w tej Kostaryce.
No. No, nie ma w ogóle adresów. No oczywiście w Kostaryce nie ma adresów w ogóle żadnych. Znaczy, no tak, jak na przykład ktoś mówi, że jak miałam spotykać się z pierwszymi bohaterami, a mój hiszpański no, był słaby wtedy jeszcze, ale tak czy siak notowałam i nie ściemniam, ale jeden adres to była jedna kartka A4 i wyglądało to tak, że od Starego Drzewa skręć 200 metrów na wschód, ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie jest wschód, zachód, północ, południe, później za sklepem z sukniami ślubnymi 400 metrów na zachód, a później jeszcze 200 metrów dalej i później będzie zbór i za tym zborem będą takie złote drzwi i koło tych złotych drzwi, no i tak rzeczywiście wygląda tam podawanie adresów. Dopiero dwa lata temu wprowadzono kody pocztowe. Ale i tak ich nie stosują. A to drzewo na przykład stare, wiesz, jego może tam w ogóle nie być już. Ale było kiedyś.
Stary adres.
No tak jest.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze pytanie?
Ja tylko krótkie pytanie. Czy spotkała Pani kogoś, kto miał korzenie polskie, ale niekoniecznie żydowskie?
Tak, bo na przykład nie spotkałam, ale wiem, że na przykład w latach 20. i w 30., a wiem to z antysemickiego spisu, który został wykonany, antysemicki spis wszystkich obywateli Polski, bo chcieli ich wyrzucić z tej Kostaryki w 39. i wtedy interweniowała polska ambasada i rzeczywiście dzięki polskiej ambasadzie ci Żydzi zostali w Kostaryce. No tak, no też swoją drogą, to pewnie tak. Ale właśnie na tej liście Polaków no, znaleźli się też polscy katolicy, jeden Arab też, więc to była długa lista i rzeczywiście byli wspólnie, czy oni byli traktowani jak jedna grupa. Ale czy poznała mnie? Nie szukałam. Rzeczywiście skupiłam się na tej grupie, znaczy miałam już tylu bohaterów, że nie chciałam, żeby to mnie pączkowało. Ale to byłoby bardzo ciekawe, pewnie, w ogóle, ale było ich mało. To znaczy to w latach 20. była jedna rodzina i teraz no to są potomkowie w związku z tym jednej rodziny, tak? I tyle. Ale na przykład prezydentem Kostaryki w latach 40. był pan Michalski, którego mama była, Jadwiga Michalska, była lekarką. Więc natomiast oni byli absolutnie traktowani jak jedna polska grupa i trzymali się też razem.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się dowiedzieć, co było powodem, że ci Żydzi z Polski pojechali do Kostaryki. Przecież były inne możliwości, na przykład Buenos Aires, Montevideo,
właśnie
Stany
Zjednoczone. Już wtedy nie było, bo oni... Znaczy tak,
no ale była Kanada na przykład, Montreal, Meksyk też był bardzo popularny.
Tak, Meksyk,
Żydów.
Tak. Było tak.
A przecież Kostaryka nie istniała prawie na mapie, to był piąty świat. Ani przemysłu tam nie było, ani turystyki. To nie była to dzisiejsza Kostaryka. Prawie to nie istniała, to przecież nie ma korzeni imperium hiszpańskiego, to bardziej Gwatemala, Meksyk, Kolumbia, a Kostaryka to była tylko zieleń i rainforest, nic poza
no
tym.
No właśnie, a do końca tak nie było, bo wie pan, że na przykład Kostaryka, znaczy San Jose zostało oświetlone jako miasto wcześniej niż Warszawa. A ludzie byli piśmienni i czytaci też w większym stopniu, więc to była, ale nie, bo odpowiem panu na pytanie oczywiście, to znaczy... A, przepraszam, bo to jest kwestia też wielkości, tak? To znaczy tam w latach 20. to jest to kilkadziesiąt osób dosłownie, tak? Oni znaleźli się tam przez przypadek. To znaczy ma pan rację, że pewnie, że wcześniej wyjeżdżano do Argentyny, ale w 26. już imigracja do Argentyny została zatrzymana, więc Argentyna nie wchodziła w grę. Pojawiły się nowe miejsca, na przykład Kolumbia. Była
Montevideo, Urugwaj.
Tak. I tylko, że na przykład w przypadku Kolumbii nie wiem nic na temat. Znaczy wiem, że byli rzeczywiście tam polscy Żydzi też, ale na przykład w Kolumbii wiza była bardzo droga. Znaczy oni, niektórzy z nich, duża zresztą grupa, chciała jechać do Kolumbii. Tylko, że jak się zatrzymał statek w porcie i dowiedzieli się, że mają zapłacić $100, a mieli 20. Bo tak rzeczywiście było, no to pojechali dalej do Kostaryki. Więc to było te pierwsze kilkadziesiąt osób, to było zupełnie przypadkiem się tam znaleźli.
Z Kartageny płynęli dalej do
Tak, tak, bo to była jedna linia wtedy. Ten transatlantyk płynął przez Kolumbię i dalej do Kostaryki.
Aha.
To była jedna linia. Więc na przykład część zostawała na Curaçao. Bo bardzo dużo aszkenazyjskich Żydów dokładnie w tym samym czasie osiedliło się właśnie na Curaçao. No i jak te pierwsze lata, znaczy jak lata 20 minęły, tak, czyli to była właśnie grupka tych 20-30 powiedzmy osób, no to później już był łańcuch migracyjny. To znaczy do tego jednego przyjeżdżał brat, do tamtego przyjeżdżał wujek i w sumie wszyscy mniej więcej z tych samych sztetli, czy to był Żelechów, czy Kałuszyn, też sporo osób z Warszawy dopiero w latach 30., więc, ale to jest grupa, mówimy tutaj o grupie koniec lat 30., ona w sumie miała 500 osób, tak? Łącznie z dziećmi i z żonami. To teraz to jest 2,5 tysiąca.
A Meksyk, a Miami, a Nowy Jork, czy Montreal, tam
no
dalej?
W Meksyku była na przykład część osób, która jechała przez Meksyk, ale później z Meksyku jednak decydowali się na Kostarykę, bo Kostaryka była właściwie już wtedy takim naprawdę wyjątkowym krajem. To znaczy demokracja no, w latach 30. już to był bardzo spokojny kraj. Na przykład jest jedna rodzina, ja o tym nie wspominałam, bo oni mnie prosili, żeby nie pisać o tym w książce, ale oni na przykład wyjechali z Argentyny właśnie, bo prowadzili tam dom publiczny i musieli uciekać z Argentyny, a rzeczywiście o Kostaryce było wiadomo, że jest spokojnym krajem. Znaczy taka, no mówi się na nią teraz, tak, Szwajcaria Ameryki Centralnej, chociaż to jest mocno przesadzone, ale to był już wtedy spokojny kraj w porównaniu z tymi wszystkimi dookoła, tak, co tam się działo, więc na przykład ta rodzina z tego powodu, ale no, to były tak małe grupki, że dlatego też wybrałam taką formę książki, opowiadania o bohaterach, no bo to chyba nie da się o tej migracji inaczej opowiedzieć.
Jeszcze jedno pytanie.
A czemu nie Stany? Pytał tak. Pan o tym? No bo też już została Stany, w 21 roku, tak, zamknięto już przecież wjazd do Stanów.
A mam jeszcze ostatnie pytanie. Jaki jest stosunek drugiego, trzeciego pokolenia tych Żydów, którzy wyjechali z Polski w latach 20., powiedzmy urodzonych w 50. latach?
Do Polski?
Do Polski. Czy oni się nie interesują kwestią Holokaustu, na przykład dlaczego nie chcą jeździć z wizytą do Polski, oglądać Auschwitz?
Jeżdżą. Oni, niektórzy jeżdżą, ale też, ponieważ w latach 60. została otwarta pierwsza żydowska szkoła w San Jose, wcześniej to były szkoły publiczne, tak? A tutaj została otwarta szkoła żydowska, oni w związku z tym wrócili też do religii, która przez bardzo długo, no już wszyscy przestali tą koszernością się tam specjalnie przejmować, a to pokolenie wróciło do religii, w związku z tym zwróciło się też w stronę Izraela, tak? Więc no zdecydowanie tak, to młode pokolenie to jest Izrael, a nie Polska. Ale też na przykład ja się bardzo cieszyłam, bo jak pojechałam tam właśnie 6 lat temu, no to na przykład mówiłam im o festiwalu żydowskim w Krakowie, o którym oni w ogóle nie mieli pojęcia. I taka grupka 15 osób wybrała się na ten festiwal, pojechali, bo byli bardzo ciekawi. I też to, że oni w ogóle się wcześniej nie interesowali pionierami, to też jest w ogóle ciekawy temat, tak? Że interesowali ich ci ocaleni. Ci, którzy przyjechali po wojnie, tak? Bo tam się dzielili na żółtych i zielonych, znaczy tak jak trochę, tak jak platany, tak? Jak platan jest dojrzały, to jest żółty, a jak jest niedojrzały, to jest zielony i mówili ci przedwojenni na siebie, że są żółci, a ci zieloni to są zieloni, bo nic nie wiedzą i przyjechali po wojnie. No więc i oni też dzielili się takim podejściem do Polski, tak? Mówiło się, że ci przedwojenni mieli trochę taki sentyment do Polski, a ci powojenni już nie i w związku z tym też nie mogli się dogadać za bardzo. Więc, ale nie mówiło się o pionierach, znaczy jak ja tam przyjechałam, oni w ogóle byli zaskoczeni, po co ja się pytam o tych pierwszych, znaczy w ogóle nie rozumieli, tak z lat 30. I często siadałam z osobami takimi bardzo już starszymi i oni zaczynali w ogóle opowieść, bo w 39, tak, ja mówiłam, ale mógłby mi pan opowiedzieć o tym, co było wcześniej, o tej podróży statkiem, o tym, co właśnie w Żelechowie, o szkole na przykład, o koleżankach, kolegach. I to było dla nich duże zaskoczenie. Ale wiem, że teraz właśnie zaczęli pisać historię pionierów.
Kto zaczęli?
No zaczęli część, tam jest Muzeum Polskich Żydów i oni zaczęli rzeczywiście pisać wspólnie historię tych pionierów.
Muzeum Polskich Żydów?
No, w Kostaryce, tak.
Ja chciałem zapytać, Emil, chciałem zapytać w ogóle o Kostarykan, znaczy o tubylców. Czy
Boże, jesteś pierwszą osobą, która to powiedziała poprawnie.
Tak?
Tak. Nawet ja
się zastanawiałem przed powiedzeniem. Chciałem zapytać o to, jak twoje relacje, czy w ogóle w książce, bo dzisiaj ją kupiłem, ale słyszałem o niej wiele, twoje relacje z lokalną społecznością, nieimigrancką, jak to się mówi, i czy on ich w ogóle znajdę w książce, i czy i jak to też było, że historia...
Tak, no na pewno, bo ja właśnie zamieszkałam na wsi, gdzie przecież byli właściwie sami Kostarykanie, nie było tam żadnych polskich Żydów, byli też Amerykanie. No ale wydaje mi się, że Kostarykanie to chyba najbardziej ich określa to, bo oni w ogóle nie mówią do siebie dzień dobry ani do widzenia, tylko mówią do siebie pura vida. Pura vida to znaczy czyste życie. Znaczy życzę ci, no takie, to jest takie życzenie spokoju, dobrego życia, tak? I oni to pura vida to tak od rana do wieczora. I pamiętam, jak na przykład zepsuła mi się lodówka, no a nieposiadanie lodówki w Kostaryce jest trudne. No i pan, który miał mi naprawić lodówkę, codziennie się widzieliśmy i on mówi mi pura vida, mañana i tak 3 miesiące. No i, ale w ogóle uważał, że nie ma żadnego problemu, że przecież później może mi tę lodówkę naprawić. I właśnie to też podkreślałeś, że to polscy Żydzi, że oni trafili do państwa, w którym mówi się ciągle nie tylko pura vida, ale mówi się też no importa. No nieważne, okej, idziemy dalej. Oni naprawdę tak funkcjonują. Czy Kostaryka nie bez powodu została kilkakrotnie wybrana jako kraj najszczęśliwszych ludzi na ziemi. I tam i polscy Żydzi podkreślali, że wylądowali ze Sztetli w miejscu, gdzie ludzie się uśmiechają, gdzie jakoś inaczej się ubierają, tak, no bo ubierają się na kolorowo. Tam jest wesoło.
Trochę siwieją, jak szukają jakiegoś adresu, ale rozumiem. Ale to jest dosyć...
Chcieli Amerykanie wprowadzić im zmianę. No bo tam Google chyba nie pasowało im za bardzo, że tych adresów nie ma. Ale oni się nie zgodzili, bo tak są nauczeni. No tak, bo to rzeczywiście, tak, no ma pan rację, rzeczywiście, że to jest takie przeciwieństwo trochę Kostaryki. To i tak chyba tam nie jest tak niebezpiecznie, jak w krajach sąsiednich. Znaczy no nie ma porównania w ogóle. Można na przykład chodzić po ulicach, tak, gdzie myślę, że w wielu krajach sąsiednich no nie można. No, czy trzeba wszędzie samochodem. No w Brazylii przecież jest wiele miejsc, gdzie trzeba wszędzie samochodem jeździć. Więc... To chyba zależy, gdzie się jest. Ja też nie przez przypadek wybrałam mieszkanie na wsi, bo wydawało mi się, że to będzie bezpieczniejsze i tak było. Znaczy, no, mieszkałam w miejscu, nie wiem, może było 200 mieszkańców. Dorabiałam tam jako kelnerka, więc jeszcze dodatkowo byłam traktowana z dużym szacunkiem przez lokalne. Znaczy, oni już wtedy stwierdzili, że jak już pracuję jako ta kelnerka, no to no to uwierzyli mi, że jednak jestem Polką, a nie jakąś tam Amerykanką. Także Amerykanka raczej by nie pracowała w knajpie. I tym, znaczy zaufali mi po prostu. Ale nie, no jest to oczywiście kraj dużych przeciwieństw. No bo tak, zdecydowanie. Ale oni mimo to, no to pura wida cały czas funkcjonuje i są szczęśliwi. I Żydzi, ci polscy Żydzi zresztą no mówią na przykład to, że powinni Żydzi, jak lądowali w Kostaryce, to widzieli po 5 latach wojny, widzieli policjantów bez butów, tak? To był dla nich szok.
Nie myślała pani, żeby zdjęcia dodać do książki? No bo jak się tak czyta, to się trochę utożsamia z tymi bohaterami. Chciałoby się zobaczyć, jak to wszystko tam wyglądało, jak oni wyglądają, jak teraz Żelechów wygląda.
No myślałam rzeczywiście, ale to jakoś... Znaczy po pierwsze ja nie zrobiłam nigdy dobrych zdjęć bohaterów, więc musiałby to zrobić ktoś inny pewnie. No i nie, no są przepiękne oczywiście zdjęcia. Jest lat 30. jest 40. tak? Oni nas, no bo co się brało wtedy? No kobiety brały futra i wydawało mi się to najbardziej potrzebne w tropikach. Znaczy nie wiedziały w ogóle, tak, gdzie jadą. I kołdry puchowe. To wszyscy polscy Żydzi, wszyscy Polacy w ogóle, którzy jeździli w latach 20, to kołdra puchowa w ogóle jako pierwszą zawsze ładowali do walizek. I zresztą czytałam taki list Polaków z Kuby, którzy piszą właśnie w latach 30 do swojej rodziny w Polsce, że są zrozpaczeni, bo nie dość, że nie mogą pod tymi kołdrami spać, to w ogóle nikt nie chce ich jeszcze ich kupić. Więc... no więc... No, i polscy Żydzi też z tymi kołdrami. A... No i zdjęć w związku z tym dobrych, żadnych, nie zrobiłam po prostu dobrych zdjęć na tyle, żeby je umieścić. Ale to jest super pomysł, no pewnie, żeby było fajnie. Bardzo bym chciała. Bo ma pani rację, rzeczywiście, no na przykład Jaime Goldenberg, tak? To jest jedna z postaci chyba najbardziej malownicza w książce, który jest poszukiwaczem złota. No i ponieważ ta historia jest tak nie do uwierzenia, to chyba tak pomyślałam, że jakby zobaczyć jego zdjęcie, to że on istniał tak naprawdę, to no więc... To nadrobienia. Tak, Dawid mają nazwisko. Czytałam. Tak, ale oni nie byli spokrewnieni. Bo właśnie nie wiem, a czy ja mogę pani przedstawić? Bo pani przyjechała do nas z Żelechowa. Bo pani, mówiłam o pani Krystynie Wieczorkiewicz, niezwykle pani pedagog, pani właśnie tutaj jest.
Pani Krystyna tutaj jest, więc właśnie.
Pani Krystyna to ja.
Tak.
Ale to nie o to chodzi zupełnie, bo ja się dopiero dowiedziałam tak naprawdę w radio, że jestem bohaterem tej książki również. I pani Alicja. Zmierzam do tego, żeby państwu powiedzieć, że proszę nigdy nie przekręcać nazwy Żelechów. To jest bardzo ważne dla nas, więc jeśli ktokolwiek przekręca, to jest nam bardzo przykro. I chciałam państwu powiedzieć, że Żelechów jest piękny i właśnie w tym wywiadzie, którego pani udzieliła, brakowało mi tego, że nie powiedziała pani, że jednak jest bardzo dużo miejsc związanych ze społecznością żydowską i właśnie pani Ala niedawno wreszcie wydedukowała, którym to jest dom Dawida. Niestety już go nie ma, ale mamy zdjęcia i tuż po spotkaniu możemy pani powiedzieć, o którym dom chodziło. Wreszcie wiemy. Natomiast proszę państwa, Żelechów jest pięknym miastem, sympatycznym i być może jakieś takie animozje i antypatie oczywiście w obie strony były, czyli Polacy nie przepadali za Żydami, a Żydzi za Polakami. I to była taka wzajemna i sympatia, i antypatia, o czym pani mówiła na spotkaniu i ci panowie. W sumie jeden pan bardziej negatywnie, troje, czworo państwa bardzo pozytywnie mówili o społeczności żydowskiej. Więc ja wszystkich zapraszam do Żelechowa. Też trochę tutaj piekę swoją pieczeń, bo będę chciała kiedyś tam właśnie poprosić o pomoc, jeśli chodzi o odnowienie tej mykwy. I proszę nie powtarzać, że ja już ją odnawiam, bo jeszcze nie. Natomiast jest już wpisana w rejestr zabytków i dopiero przymierzam się, jak to zacząć, więc to jeszcze potrwa trochę. Czyli zapraszam do Żelechowa, ale jeszcze mykwa nie jest odbudowana absolutnie i to na pewno potrwa. Jest zapisana w rejestrze, będziemy myśleli, jak to zrobić. Teraz książka piękna, może trochę tak, no myślę, że pani Ania jest tutaj wspaniała, spontaniczna, a każdy z was, jak przyjdzie do Żelechowa, też przyjmiemy sympatycznie i oprowadzimy po Żelechowie.
Myślę, że powodem emigracji Żydów z Żelechowa były głównie powody ekonomiczne niż antysemityzm. W Żelechowie raczej takich ekscesów nie było na szeroką skalę. Kiedyś tam na meczu, już nie pamiętam w którym roku, bo i była drużyna żydowska, piłkarska i drużyna Polska i na jednym z meczy były jakieś, był jakiś incydent. Natomiast może jakieś lata 30., jak działalność endecji, takie ekscesy, ale poważnych jakichś nie było i głównie powody ekonomiczne myślę, że były.
Jeszcze Państwu powiem, że jest szkoła, do której chodzili i Polacy, i Żydzi, stoi ten budynek. Są dwa budynki, w których mieszkali rabini. Jest oczywiście piękny cmentarz ogrodzony, także tych miejsc naprawdę jest dużo i tych budynków, które sklep w rynku, który był kiedyś sklepem żydowskim, teraz nadal jest sklep. Czyli są takie miejsca, że jak się wejdzie do Rzechowa, to widać, że to są miejsca jeszcze sprzed wojny właśnie, więc te widoki są naprawdę miłe i sympatyczne.
Roku tej antysemickiej i kto jest zainicjował to?
Tam dotarł do władzy prezydent, no, który...
Kostaryki, to jest prezydent Kostaryki tak, w 1939 roku, tak, stolicy.
Tak. I on no, rzeczywiście, ponieważ no, antysemityzm funkcjonował w ogóle w Ameryce Centralnej już dawno.
W 30-tych latach?
Tak. Znaczy, no tak. W Kostaryce mniej. Oni akurat myślę, że tutaj powody były takie, że no, kupcy tak, uważali, że żydowscy kupcy przejęli ich sklepiki i się wkurzali. To było lobby, tak?
I oni, lokalne lobby, tak? Katolickie,
oni naciskali, tak? Oni naciskali.
Katolickie, lokalne.
Że ono było, bardziej chodziło o no, kupieckie, tak? Oni naciskali na to, żeby tych, którzy sobie lepiej radzą niż oni, wyrzucić. Natomiast właśnie bardzo mądry prezydent Kostaryki powiedział, napisał właśnie takie pismo o tym, dlaczego weszli jakby do Kostaryki, dlaczego przybyli do Kostaryki Polacy, polscy Żydzi i powiedział wtedy Kostarykanom, mówi, jeżeli róbcie tak jak oni. Jakby dlaczego mamy ich wyrzucać? Po prostu zacznijmy, no, nauczcie się od nich tego.
Czy to było przed wrześniem 1939 roku, przed wybuchem
wojny? Było tak, to było przed 1939. Tak.
Czy ma pani zamiar przetłumaczyć tę książkę na hiszpański i wydać w Kostaryce?
No bardzo bym chciała, żeby oni mogli, żeby moi bohaterowie mogli ją przeczytać. Natomiast czy to się wydarzy, nie wiem, mam nadzieję.
A kto to przetłumaczy tutaj w kraju?
Słucham?
Kto to przetłumaczy? W kraju ktoś przetłumaczy?
Nie, nie wiem. Nie ma na razie takiego planu. Mówię, że bardzo bym chciała, bo to byłoby ważne dla bohaterów, ale czy to się wydarzy, tego nie wiem.
Ja tu a propos jeszcze takiego głosu, który wcześniej padł, że pan już czytał książkę i pani też czytała książkę. Zachęcam państwa do nabycia jej. Tam z tyłu jest bardzo dużo egzemplarzy. Mam nadzieję, że wszystkie się rozejdą, ale i też mam taką nadzieję, że ci z państwa, którzy ją przeczytacie, wcale nie będziecie mieli właśnie takiego wrażenia. Ja też bym... Fajnie by było mieć książkę ze zdjęciami, ale ja muszę powiedzieć, że wcale nie miałem takiego poczucia, że miałem ogromną stratę. Świetnie by to zobaczyć było te archiwalne zdjęcia i tak dalej. Skądinąd jako pracownik działu zbiorów, chociaż już tam jest muzeum, ale w razie czego muszę ci powiedzieć, że my zbieramy zdjęcia, tak? Zwłaszcza stare. Ale mam takie poczucie, że my właściwie mamy w pewnym momencie takie wrażenie wchodzenia w świat, którego totalnie nie znamy. To znaczy... Cały początek tej książki jest, skoro ci kazali to napisać, to pewnie wtedy właśnie to napisałaś, o tobie tam, tak, wśród chaszczy, z jakąś, nie wiem w jaki sposób tam się chodzi, tego nie napisałaś, ale pewnie miałaś ty akurat dobre buty i świetne sandały?
W klapkach się chodzi, no w klapkach, bo jest gorąco. No tak. No w końcu się chodzi w klapkach, no. Amerykanie przyjeżdżają w górskich butach, no ale tam jak już się mieszka, to się chodzi w klapkach.
No właśnie, ja przyjechał. Znaczy, to jest trochę tak, że wchodzimy w świat, zaczynamy sobie wyobrażać, prawda? I to jest coś takiego, co jest coś fascynującego. No tak naprawdę stworzyłaś... Strasznie się przepraszam, że to mówię i że tutaj, ale to trzeba jednak wyakcentować, że to jest taka książka budująca pewne imaginarium zwyczajnie i to jest nieprawdopodobną siłą. takiego obrazu i też ona działa też siłą biografii. I serdecznie Państwa zachęcam do tej książki, do przekartkowania jej, bo to rzeczywiście ten wiatr, który wydają te kartki, to jest ten wiatr, który rzeczywiście otwiera oczy na pewne problemy. I ogromnie Państwu dziękuję za tak też aktywny udział w tym spotkaniu i jeszcze raz gratuluję autorce wydania.
To ja tobie dziękuję za świetne spotkanie.
Nie, nie, nie.
I dobry
spotkanie
początek.
Autor. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.